Chciałbym, zaczynając nasze rozważanie, zapytać, jak często mówisz komuś dziękuję? Ktoś zrobił coś dla ciebie albo robi coś dla ciebie w sposób systematyczny, a ty chętnie zauważasz takie rzeczy i wyrażasz wdzięczność. Niektórzy tego nie robią, chociaż spotyka ich dużo dobrego ze strony otoczenia, ale zapominają o tym. Drugie pytanie. Jak często z ust innych ludzi słyszysz dziękuję? Bo to znaczy, pomagasz innym, że robisz coś dla innych, że jesteś wrażliwy na innych, a oni z kolei zauważyli to i tobie mówią dziękuję. Wyższym poziomem dziękczynienia jest taka sytuacja, gdy zaczynamy dziękować za kogoś, dziękować komuś za kogoś. A jeszcze wyższym poziomem dziękczynienia jest, gdy dziękujemy Bogu za kogoś. Nie tylko za coś, ale za kogoś, za inne osoby. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Słowo Boże, które znajdujemy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 3:9, które brzmi następująco. Jakże tu w pełni wyrazić wdzięczność Bogu za was? Jak podziękować za całą radość, której doznajemy z waszego powodu przed naszym Bogiem? Niezwykłe słowa apostolskie w odniesieniu do zboru w Tesalonikach. Cóż tam takiego się wydarzyło, co tam się działo, czym charakteryzował się ten zbór, że apostoł Paweł mówi o pewnym niezwykłym stanie emocjonalnym serca, gdy o tym zborze myśli, gdy na ten zbór patrzy. Mówi tutaj o tym, że jest w wyniku tego w jego sercu, czy w ich sercach, radość. Jakaś niezwykła radość. Jest to greckie słowo chara, które znaczy uciecha, wesele, radość, przyjemność, rozkosz, zadowolenie. Taki stan serca. Taka radość, dzięki której matka szybko zapomina o bólu porodowym. Jest to taki stan radości, który jest w niebie z każdego nawróconego grzesznika. Tej radości było pełno w Samarii po dotarciu tam Ewangelii. Ta radość, chara, towarzyszyła wierzącym Żydom, gdy grabiono ich mienie. Grabiono to, co tam mieli, a oni w sercach mieli radość, wiedząc, że mają majętność lepszą i trwalszą w niebie. To, co mieli, czego im żaden złodziej odebrać nie mógł, przewyższało zdecydowanie to, co tam im zabierano. Dla tej radości chara Jezus wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. On miał ukazaną tę radość. On wiedział, co będzie owocem jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. On widział miliony zbawionych. On widział Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, jak pulsuje radością, jak ich życie się będzie zmieniać. I dla tej radości wycierpiał krzyż. Więc chara, radość, to jest taki stan duchowego uniesienia, gdy serce rośnie na widok tego, co się dzieje, co ma miejsce. Ta radość, chara ogarnęła uczniów powracających z misji. Pan ich wysłał, dał im moc nad demonami, nad wszelką chorobą, niemocą i oni, jak to działało, to serca im tak wypełniły się właśnie tą charą, radością. Ta radość ogarnęła służącą, widzącą przez wizjer Piotra, który stał u drzwi i kołatał, gdy cały zbór modlił się o jego uwolnienie z więzienia. Ona tak się rozradowała, że zapomniała otworzyć Piotrowi i poleciała do środka i mój Piotr stoi pod drzwiami. Ta radość wypełniła kobiety po odkryciu faktu zmartwychwstania, jak się zorientowały, jak stało się dla nich jasne, że Pan zmartwychwstał i one były pierwszymi tego świadkami, to z taką radością biegły, bojąc się jednocześnie, ale po prostu frunęły wręcz tam do miejsca, gdzie byli uczniowie zebrani. Ta radość wypełniła Jana Chrzciciela, gdy zobaczył, jak Jezus rozpoczyna swoją służbę. Tej radości doznaje w całej pełni, mówił. Tak jak przyjaciel oblubieńca, widząc oblubieńca, jak on właśnie ma wesele, się raduje, to rozpoczęcie misji Jezusa wywołało takie uczucie w sercu Jana Chrzciciela. I wierzący w Tesalonikach stali się dla apostołów źródłem takiej radości chara, takiego zadowolenia, takiej satysfakcji, takiej przyjemności, gdy apostołowie obserwowali radykalność ich nawrócenia, jak się odwrócili od bałwanów do Boga żywego, żeby Mu służyć, służyć Bogu prawdziwemu, żywemu. Jak umiłowali Jezusa ponad wszystko, jak Jezus Chrystus wypełnił całą panoramę ich życia, jak już się nie musieli podkręcać czymkolwiek innym, szukać jakichś innych źródeł zadowolenia, przyjemności, jakiejś rozrywki, żeby się trochę podkręcić. Dla wierzących w Tesalonikach to już nie było potrzebne. Jezus Chrystus był dla nich takim zadowoleniem. Mogliby zostać sami na pustyni, nie oglądać żadnego meczu, nie iść na żaden koncert i tak dalej, i byliby zadowoleni, mogliby zostać sami jak palec, a nie byliby sami, tylko byliby pełni radości chara, tej rozkoszy serca w wyniku społeczności, bliskości z Jezusem. Apostołowie odczuwali tę radość w sercu, patrząc na gościnność zboru w Tesalonikach, na ich nastawienie na to, żeby wspierać potrzebujących, jak się przejmowali jedni drugimi, jak byli pełni praktycznej miłości. Byli też dla apostołów źródłem radości, ponieważ przykład ich wiary rozchodził się po całej okolicy. Oni nie byli chrześcijanami takimi od, aby być, tylko byli chrześcijanami, którzy świecili przykładem. Nie zadawalali się tym, że aby tam tylko mnie ze zboru nie wyrzucili. Przyjdę, bo od czasu do czasu posiedzę. Oni chcieli, mieli w sobie tę potrzebę, żeby świecić przykładem, żeby w różnych dziedzinach życia być przykładem. Byli też misyjni, bo od nich rozchodziła się Ewangelia, jak czytamy w pierwszym rozdziale listu do Tesaloniczan. Więc na widok Tesaloniczan, na myśl o nich, chciało się, jak przeczytaliśmy w naszym tekście, dziękować za nich Bogu. To jest bardzo ważna myśl dla naszego dzisiejszego rozważania, że patrzyli na tych wierzących w Tesalonikach, a z ust zaczęła się wyrywać wdzięczność, dziękować Bogu. Już nawet nie wiemy, jak to zrobić. Jakże tu w pełni wyrazić Bogu wdzięczność za was? Jak podziękować za całą radość, której doznajemy z waszego powodu przed Bogiem? Oto właśnie o tym stanie serca chciałem, żebyśmy dzisiaj troszkę porozmawiali. Patrząc na zbór w Tesalonikach, chciałbym to dzisiaj podkreślić, że nie trzeba być kimś niezwykłym, aby stać się obiektem takiej wdzięczności, takiego dziękczynienia, że ktoś za nas będzie chciał dziękować Bogu, że ktoś będzie wspominać nas przed Bogiem z wyrazem wdzięczności. Trzeba przyznać, że są to wzniosłe chwile, gdy na przykład dziecko dziękuje Bogu za mamę albo tatę. Jest w tym coś uroczego, prawda? Rodzice, jak gdzieś słyszycie czasem, że wasze dziecko dziękuje za was Bogu. Czy to serce nie rośnie, czy to nie jest przyjemne? A jak się to jeszcze słyszy? Jak ktoś z zewnątrz to słyszy, to jest budujące. Gdy rodzice odbierają podziękowanie za dziecko. Na przykład chłopak żeniący się z dziewczyną dziękuje jej rodzicom za trud wychowawczy, jaki wnieśli w jej rozwój, w to, że właśnie teraz jest dojrzałą kobietą, z którą on się może ożenić. Jest w tym coś uroczego, pięknego. Gdy rodzice dziękują swoim dzieciom za coś, gdy pracodawca wyraża wdzięczność za pracownika, gdy teściowa dziękuje swatce za tak wspaniałą synową, że tak dba o czystość, że taka pracowita, że tak się zajmuje dobrze jej synem. Czy nie jest to piękne, czy to nie jest budujące, zwłaszcza, że wokoło tyle jest narzekania, jak teściowa narzeka na synową. I słuchajcie, powyższe akty wdzięczności zdarzają się zwykłym ludziom. Nie musisz być kimś niezwykłym, aby stać się obiektem dziękczynienia. No ale trzeba coś zrobić, żeby tak było. Trzeba coś robić, żeby tak było. Trzeba coś wnieść, ruszyć się, coś tam zacząć czynić w stosunku do swoich najbliższych. I właśnie od tego zaczynamy, że dbamy o to, aby nasi najbliżsi, domownicy mieli ochotę, mieli takie chwile, w których chcieliby podziękować Bogu za nas. No to co trzeba zrobić? No trzeba w rodzinie, wśród domowników okazywać miłość w praktyce, mieć tę postawę pomocy, użyteczności, uprzejmości, domyślności, żeby tym naszym domownikom najbliższym być błogosławieństwem. Nie być wyrachowanym we wszystkim, nie robić rzeczy od kreski do kreski i tyle, to już twoja rola, ja swoją rolę spełniłem, to już twoje teraz zadanie. Tylko mieć taką gotowość, żeby swoim domownikom, swoim bliskim, czy to są dzieci, czy to są rodzice, czy to są bracia i siostry, rodzeństwo, nie patrzeć, że on jest mniej ważny, on jest młodszy, on mniej pracował w tym tygodniu, to on powinien to zrobić, tylko mieć taką postawę, cierpliwość, taką wielkoduszność dla swoich bliskich. I trzeba powiedzieć, że zdarza się nieraz tak, że ludzie żyjący gdzieś hen daleko ślą nam podziękowania za to i za tamto, a domownikom jest przykro, że wśród nich tacy nie jesteśmy. Ktoś nam dziękuje za naszą pracowitość, użyteczność, pomoc okazaną, a naszym najbliższym przykro jest i ściska ich gdzieś za gardło, że tu w domu to tacy nie jesteśmy wspaniałomyślni. Więc trzeba tutaj, wśród swoich, tak żyć, żeby im się chciało podziękować Bogu za nas. Także w zborze, w pracy pańskiej możemy przyjmować takie postawy, które będą wywoływać dziękczynienie Bogu. Gdy miłujemy zbór, gdy widać, że my kochamy braci i siostry, że kochamy społeczność ludu Bożego, pośród której Bóg nas postawił. Gdy mamy gotowość do pracy na rzecz swojej społeczności. Trzeba coś wykonać, trzeba coś przygotować. Jest wiele rzeczy każdego tygodnia, które się dzieją i w których możemy mieć udział. To, że mamy taką kaplicę, to, że jest tutaj ciepło, to, że mamy taką piękną dekorację. Przecież sama ta dekoracja tu nie przyszła. Nie było wielkiego wybuchu i powstała taka dekoracja. Tylko ktoś to wszystko pomyślał, zrobił, skonfigurował. To, że mamy podwórze pozamiatane, chociaż liście lecą, jak to się stało? Tak dmuchnęło, Pan Bóg dmuchnął na koniec i wszystkie wydmuchał na inną posesję? Nie, byli tutaj wczoraj ludzie, dzieci nawet i grabili, zamiatali i tak się właśnie stało. Więc gotowość do pracy, do zaangażowanie się w cokolwiek w zborze. Wspieranie zboru finansowo przez oddawanie dziesięciny, przez składanie różnych ofiar. W ten sposób my dajemy świadectwo miłości do zboru, troski, gotowości niesienia wspólnego ciężaru, może to złe słowo, ale odpowiedzialności za zbór. Zbór, który należy do Pana. On jest właścicielem, jest Panem zboru. My wszyscy do Niego należymy. Nie należymy do siebie. To nie jest nasz zbór, to jest zbór Pański. I gdy przykładamy rękę, jeśli wspieramy ten zbór, to jest to przyjemne w oczach Bożych i rodzi dziękczynieniem. Także poprzez okazywanie zainteresowania braciom i siostrom, wszystkim uczestnikom naszych spotkań i nabożeń, w ten sposób my dajemy świadectwo tego, tej postawy, która wywołuje, która może wywoływać dziękczynienie Bogu. Chciałem posłużyć się przykładem pewnego małżeństwa. Z Dziejach Apostolskich o nich sporo czytamy, a w liście do Rzymian w 16 rozdziale apostoł Paweł ich wymienia na liście pozdrowień. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Zbory pogańskie to nie znaczy niechrześcijańskie, tylko zbory powstałe z wierzących, którzy się ponawracali spoza narodu izraelskiego. I zwróćcie uwagę, to było małżeństwo rzemieślników, którzy zajmowali się na co dzień wytwarzaniem namiotów. To nie byli ludzie wysoko postawieni, sławni, ludzie wielkich czynów, jakichś wielkich osiągnięć, że im tam wręczano jakieś trofea. Nie. To byli ludzie przesiedlani z powodu swojej narodowości i wiary. Mieszkali w Rzymie, wypędzono ich z Rzymu, przyszli do Koryntu, potem byli w Efezie, potem wrócili z powrotem do Rzymu. Życie mieli takie niełatwe. Kto przeprowadzał się parę razy, to wie, o czym mowa. To byli ludzie, którzy należeli do tak zwanych szeregowych chrześcijan. A jednak apostoł Paweł, apostoł narodów, nazywa ich swoimi współpracownikami, swoimi towarzyszami w służbie. Wykazali się nadzwyczajną postawą poświęcenia, współpracy, przyjaźni. Byli po prostu dostępni, byli gotowi, byli zainteresowani tym, co się działo. Gdy uzdolniony kaznodzieja przybył i zaczął wygłaszać kazanie, oni posłuchali i zaprosili go na obiad. I się nim zajęli i dokładnie mu wyłożyli drogę pańską. Się okazało, że nawet w tym Bóg ich użył. Więc byli gościnni, byli gorliwi w wierze. I dlatego stali się obiektem dziękczynienia Bogu. Nie tylko Paweł za nich dziękował, ale i wszystkie zbory pogano-chrześcijańskie. Oto właśnie możliwość. Chciałem przez to powiedzieć, że każdy z nas, niezależnie od wieku, od wykształcenia, od sił fizycznych i tak dalej, może być obiektem dziękczynienia Bogu. Że ktoś obok będzie za nas Bogu dziękował. Każdy. Ale jest oczywiście cena takiego życia. Bo trzeba nam, jeśli tak chcemy, jeśli byśmy chcieli, że ktoś Bogu za nas podziękował, trzeba nam okazywać zainteresowanie innym ludziom. Trzeba nam wypowiadać budujące słowa, zauważać smutek na twarzy bliźniego, okazać zainteresowanie czyjąś nieobecnością, że go nie ma, że nie było go poprzednią niedzielę. I dalej go jeszcze nie ma, i w tę niedzielę go nie ma. Trzeba mieć na ustach słowa zachęty i pociechy. Tak, to jest bardzo ważne. Właśnie to buduje w sercach innych ludzi tę postawę wdzięczności za nas. Mało tego, bo same słowa nie wystarczą. Potrzeba nam dobrych uczynków. Dzieci, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą, wzywa nas Słowo Boże. Trzeba pamiętać tę złotą regułę postępowania, że jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. I to wprowadzać w życie na co dzień. Chciałem się posłużyć też przykładem zboru w Koryncie. Zboru, o którym różne rzeczy się mówi, ale apostoł Paweł, gdy pisał drugi list do Koryntian, wspomniał o takiej postawie bardzo ważnej w odniesieniu do innych wierzących. Mianowicie w tym czasie zbory w Judei cierpiały niedostatek z powodu suszy, jaka tam panowała. I apostoł Paweł organizował zbiórkę, tak jak my organizujemy zbiórkę darów na Litwę, tak on organizował taką zbiórkę dla wierzących z Judei i mając kontakt z różnymi zborami, ich właśnie zachęcał. I tłumaczy Koryntianom w drugim liście do Koryntian w 9 rozdziale 11 wersecie, tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełni braki u świętych tam w Judei, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. To nie tylko oni tam dostaną to, co im tam potrzebne do życia, ale dzięki temu wzniesie się wdzięczność z różnych ust, z różnych ludzi, z różnych serc, wdzięczność Bogu popłynie. A cóż to dla wierzącego może być większego, niż stać się obiektem dziękczynienia Bogu? Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Piękna lekcja, piękny obraz, że gdy wierzący myślą o innych, starają się ich wesprzeć, sytuacja pozwala im na to, żeby coś dla innych też oddzielić i okazać praktyczną pomoc, że to zaczyna wydawać plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Wow. To jest cena takiego właśnie życia, które staje się obiektem dziękczynienia Bogu, że okazujemy zainteresowanie ludziom, którzy są wokoło, że jesteśmy wrażliwi na tych najbliższych, na braci i siostry w zborze, że dbamy o dobre uczynki, o to, żeby praktycznie okazywać to serce innym ludziom. To także cena świadectwa życia w złym, otaczającym nas świecie. Naśladowcy Jezusa Chrystusa żyją w niesprzyjających, duchowo złych warunkach. Wielu z nas spotyka jakiś rodzaj prześladowania. Jeśli naprawdę trwamy w Chrystusie Jezusie, to będziemy znosić różne prześladowania ze strony tego świata. I tak się dzieje. Zacznij tylko głosić Ewangelii, zacznij żyć naprawdę według Słowa Bożego, to zobaczysz, że nie będziesz aż tak lubiany i tak nie będą ludzie pieli na twój widok, tylko będą nawet złe rzeczy o tobie mówić. Będą cię pomawiać o różne złe rzeczy. Jesteśmy w trudnych warunkach, bo zewsząd atakują nas rozmaite pokusy, bo ludzie pomawiają nas. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, 11-12 werset napisał: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Nienaganność naszego życia powinna stawać się narzędziem Bożym pracującym ku zbawieniu ludzi wokoło. Bóg chce się posługiwać naszym nienagannym życiem, że ma to być jakimś powodem do zastanowienia się ludzi, którzy źle żyją, którzy nas obmawiają, którzy nie żyją z Bogiem. I gdy Duch Święty któregoś dnia ich nawiedzi, żeby temu towarzyszyło świadectwo naszego życia, jak wygląda prawdziwe życie chrześcijańskie. Właśnie w tym rzecz, że gdy Bóg kogoś nawiedzi z naszego otoczenia, otworzy mu oczy, żeby wysławiał Boga, żeby dziękował Bogu za nas, żeby miał za co dziękować, żeby nie miał rozterki tego typu, że chcę być chrześcijaninem, no chciałbym, ale jeśli ja miałbym stać się takim chrześcijaninem jak on, to coś mi tu nie gra, to coś mi to nie pasuje. Chodzi o to, żeby mówił: o, wreszcie do mnie dotarło, ja też chcę być taki jak on, ja chcę, wreszcie mogę być taki jak on, jak ona. Bo już patrzę na jego życie, bo się przypatruję od dłuższego czasu i widzę, że to jest naprawdę piękne życie, wspaniałe. I gdy tak żyjemy, to w naszym życiu wcześniej czy później pojawi się taka przyjemność, taka chwała, taka radość, że ktoś za nas dziękuje Bogu. Jest w tym coś naprawdę chwalebnego, gdy słyszymy podziękowania Bogu za kogoś. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Efezjan napisał: przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was. Ha! Niezłe, co? On po prostu, jak to usłyszał, jak się dowiedział, to dziękuję, nie może przestać dziękować Bogu za Efezjan. A my, czy mamy tutaj takie przykłady, że ktoś za kogoś dziękuje? W piątek miałem przyjemność odsłuchania nabożeństwa sprzed roku, z naszego dziękczynnego nabożeństwa rok temu. I serce mi urosło znowu, słysząc wasze wypowiedzi, a jedną z nich była wypowiedź Emanuela, który dziękował za swojego tatę. Ależ miałem przyjemność posłuchać tego znowu, że chłopak, młodzieniec, tyle różnych spraw, już się pewno wtedy może i zakochał już w Sandrze, a może jeszcze nie, rok temu, i głowę miał pewno przy innych sprawach, ale jego tata, jego codzienna postawa była obiektem, celem dziękczynienia Bogu. Piękne, naprawdę jestem zbudowany, Emanuelu, ponownie twoim podziękowaniem za tatę. I tak właśnie jest, że miłość, życzliwość, cierpliwość, wytrwałość w tym, co dobre, co słuszne, w końcu obróci się w dziękczynienie. Że ktoś będzie za to dziękować. Że ktoś będzie miał chęć, miał potrzebę, żeby tak się stało. Słowo Boże mówi, że ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne, czyli najwyższą nagrodę. Ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą. Mamy czasem niestety taką skłonność, że gdy zrobiliśmy coś dobrego i nikt tego od razu nie zauważył i od razu tego nie podziękował, to machamy ręką i mówimy: a co ja się będę trudził, jak nikt tego nie zauważył. W rodzinie, w zborze, w różnych sytuacjach. A chodzi o to, żeby mieć taką postawę wytrwałości, żeby nasza postawa nie była obmierzona na szybki sukces, na to, że od razu powinni tam za nas, nie wiem, och, ach, dziękować i się nami zachwycać, tylko przyjąć postawę długodystansowca. Mam wytrwać w tym, co dobre, czynić to, a na końcu spotka mnie nagroda. A w międzyczasie też, po jakimś czasie, zaczną płynąć dziękczynienia Bogu za nas. Za przykład, jaki dajemy, za rękę pomocy, którą wyciągamy, za słowo dobre, które padło z naszych ust i tak dalej, i tak dalej. Przy powieściach o talentach Pan Jezus wkłada w usta tego Pana słowa następujące. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wejdź do hara Pana swego. W niebie panuje hara. To jest wielka radość, przyjemność, satysfakcja. Tam nie ma kwaśnych ludzi, naburmuszonych, rozgniewanych, rozżalonych. Tam nie ma. W niebie panuje hara. Wieczne hara. Rozkosz, przyjemność, satysfakcja. Jezus dla tej radości wycierpiał krzyż, o tym już wspomnieliśmy, nie patrząc na jego hańbę. Jezus z powodu tego, co zrobił, stał się obiektem radości swojego Ojca. Ojciec raduje się ze swojego syna. Ojciec, patrząc na syna, ma takie uczucie przyjemności. To jest mój syn umiłowany, który mi się upodobał. Syn raduje się ze zbawionych, z milionów tych, którzy się ponawracali, którzy uwierzyli w Niego. Raduje się miłością Ojca i dziękuję Ojcu za tych, których On mu dał. I mamy to w Biblii. Zbawieni radują się ze Zbawiciela i dziękują za Niego Ojcu. Właśnie to jest wielka myśl, że Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się obiektem dziękczynienia Bogu, które płynie z ust milionów wierzących. On jest dla nas największym przykładem, najbardziej przemawiającym przykładem, że można, że trzeba tak żyć, aby ktoś chciał za nas dziękować Bogu. Bo przecież my jesteśmy naśladowcami Jezusa, prawda? A za Jezusa ludzie dziękują Bogu, tak czy nie? No to jakże miałoby być tak, że ktoś za nas nie podziękuje Bogu? Trzeba, żebyśmy tak żyli. I z ziemi też, tam do nieba codziennie dociera modlitwa wdzięczności, dziękczynienia Bogu za różnych ludzi. Tak jest. Więc tak żyj, aby być obiektem dziękczynienia Bogu. Tak żyj. Możesz tak żyć. Nie trzeba być kimś szczególnym i wielkim w oczach tego świata, żeby tak żyć. W miniony czwartek byłem z dwoma braćmi na pogrzebie Adama Biedrzyckiego w Węgorzewie. Któż to jest Adam Biedrzycki? Albo kto to był Adam Biedrzycki? To jest człowiek, który podarował nam drewno na dach, który widząc naszą potrzebę, czytając o niej, nie znając nas osobiście, doświadczył takiego poruszenia serca, przyjechał tutaj i podarował nam całe drewno, które potrzebowaliśmy na dach naszej kaplicy. Upodobało się Bogu, żeby go zabrać nagle do siebie. Chwila, wypadek samochodowy, śmiertelny wypadek samochodowy i go nie ma. Ale my pojechaliśmy 250 kilometrów, by na chwilkę stanąć tam przy jego grobie, bo wpisał się w naszą świadomość jako człowiek wspaniałomyślny, jako człowiek niezwykły, człowiek, który miał tę wrażliwość. I jesteśmy Bogu wdzięczni za niego. I tu z naszego zboru płynęło dziękczynienie Bogu wielokrotnie i teraz znowu dziękowaliśmy Bogu za niego, za jego życie, za jego wrażliwość. Pięknie. Gdy mówię, jestem wdzięczny Bogu za was, bo często tak mówię, to mam na myśli konkretne osoby z konkretnymi czynami, z konkretnymi postawami. Rozumiecie? Jeżeli ktoś mówi, że jest wdzięczny Bogu za jakąś grupę ludzi, to ma na uwadze, to za tym stoją konkretne postawy, konkretne czyny. Tak, tak właśnie się dzieje. Mówię to po to, żeby podnieść naszą świadomość tego, że możemy się przyczyniać osobiście do takiej wdzięczności Bogu. Że możemy być częścią tego dziękczynienia. Niestety żyją wokół nas ludzie, za których nie jesteśmy wdzięczni Bogu. Samolubni, wyrachowani, zgorzkniali, krytykujący wszystko i wszystkich. Nie wyrywa się z naszych ust dziękczynienie Bogu za takich ludzi. A jakim człowiekiem ty jesteś? Lepiej nie mówić? Wszystkim ówczesnym zborom pogano-chrześcijańskim chciało się mówić o Tesaloniczanach. Chcieli, dziękowali Bogu. Stąd i stamtąd, z różnych ust, z różnych apostołów, wyrywały się słowa pochwały, dziękowali za nich Bogu. A ty, kim jesteś dla swoich domowników? Czy chce im się podziękować Bogu za ciebie? A jaką opinię masz swojej pracy? Czy ktoś jest wdzięczny za to, że jesteś obok, że pracujesz razem w jednym zespole? A co mówią o tobie w zborze? O, w zborze się nie plotkuje przecież, nie obmawia. No ale się mówi o innych ludziach. Mówi się. Czy dzisiaj ktoś za ciebie podziękuje Bogu? Jak myślisz? Żyj tak, aby być obiektem dziękczynienia Bogu. Możesz tak żyć. Możesz tak żyć. I naśladować w ten sposób Jezusa, który jest obiektem dziękczynienia Bogu Ojcu. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przyszedłeś na ten świat i żyłeś tutaj w ludzkiej skórze przez te 33 lata. I dałeś przykład, że ktoś z Nazaretu, z małego miasteczka, ktoś, kto nie urodził się w Ameryce, ktoś, kto nie miał do dyspozycji telewizji i wszystkich środków masowego przekazu, może tak żyć, żeby stać się obiektem dziękczynienia Bogu. Panie, dzięki Ci za ten budujący przykład. Dzięki Ci za przykłady innych, setek, tysięcy ludzi, którzy są w naszych myślach i na naszych ustach, za których Tobie dziękujemy. Dziękujemy Ci też za tę lekcję, którą mamy dzisiaj z Twojego słowa, żebyśmy sami tak żyli. Panie, chcę tak żyć, aby inni ludzie zechcieli za mnie Tobie dziękować. Chcę być taki dla moich bliskich. Chcę być taki dla ludzi wokoło, z którymi się stykam rzadziej, albo nawet dla takich, z którymi się sporadycznie spotykam. Żeby zostawić po sobie jakąś taką wonność chrystusową, żeby zostawić po sobie takie odczucie, że ktoś chce być wdzięczny. Modlę się o to dla nas wszystkich. Czyń z nas takich ludzi. Chcemy być zborem ludzi, za których inni dziękują Tobie. Niech tak będzie. Obudź tę potrzebę, rozwiń tę potrzebę w naszych sercach, abyśmy tak żyli, aby być obiektem dziękczynienia. Amen.